Przyznam, że 13 rok jestem księdzem, ale nigdy jeszcze nie mówiłem z takiej ambony, z wysokości. Nie wiem, jak to się stało, być może dlatego, że pracowałem w nowych kościołach, w których już takich konstrukcji nie ma. Być może tam, gdzie były, to nie były już używane, zresztą tak jak i tu. A dziś jest wyjątek, bo Wielki Czwartek. No i właśnie w tym wyjątkowym dniu przychodzi mi mówić i to jest pierwszy powód do tremy, a druga okoliczność, która tremuje, to właśnie ta wysokość i ta obawa, że ta konstrukcja może nie wytrzymać pode mną, bo swoje tam ważę. A ponieważ nigdy nie mówiłem w Wielki Czwartek, to zawsze wtedy, kiedy słuchałem, gdy inni mówili, to sobie wyobrażałem, o, jak kiedyś przyjdzie taki moment, to ja dopiero wtedy powiem o wszystkich swoich radościach kapłańskich, ale też i o wszystkich swoich żalach. Ale idąc tutaj, uświadomiłem sobie, że to nie na tym rzecz polega, żeby tu mówić ani o radościach, ani o żalach, bo tutaj głosi się przede wszystkim Słowo Boże. I to miejsce jest po to, i tak jest wywyższone po to, żeby dźwięk się odbijał od filara, chociaż i tak jest wzmocniony teraz przez elektronikę, żeby się odbijał i docierał do wszystkich, żeby to Słowo Boże, które Pan Bóg dzisiaj do nas kieruje, docierało do wszystkich. Słowo Boże wyjątkowe, bo rozpoczynające święte Triduum Paschalne. Od tej mszy świętej rozpoczyna się ten wyjątkowy czas. Czas, który cały jest liturgią. Od dziś aż po Wigilię Paschalną, a właściwie aż po procesję rezurekcyjną, która obwieszcza światu, że Jezus zmartwychwstał. I teologowie mówią, że wszystko tu jest liturgią. To nie tylko trzy wieczory i trzy nabożeństwa, ale wszystko, co jest pomiędzy nimi, też jest liturgią. Dobrze by było, gdybyśmy wszystko, co będziemy robić w tym czasie, a jeszcze pewnie i sprzątać, i gotować, i piec różne ciasta, żebyśmy czynili z taką właśnie świadomością, że wszystko jest liturgią, że wszystko jest na chwałę Bożą, że Bóg ma być w tym obecny, że Bóg jest najważniejszy w tym wszystkim. Ale dzisiaj w sposób szczególny w tej liturgii wspominamy, celebrujemy, świętujemy ustanowienie dwóch sakramentów. Sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Eucharystia to sam Bóg, to Jezus Chrystus, który tak zakochał się w człowieku, że pozostał z nami w tej kruszynie chleba. To On siebie składa w ofierze Bogu Ojcu za nas i w naszych intencjach. Tak jak złożył siebie w ofierze za nasze grzechy na krzyżu, tak teraz na ołtarzach całego świata oddaje siebie w ofierze, byśmy mieli życie. I przychodzi w tej kruszynie chleba, abyśmy mogli się Nim karmić. Bóg tak bardzo się zakochał, że chciał być blisko nas, aż do tego stopnia, że zaryzykował tak wiele, stając się tą kruszyną chleba, którą można wziąć w ręce, którą można przyjąć do ust, ale która też daje siłę i moc do tego, żeby żyć. Cóż z wielkiego i pięknego życia, dostatniego i zamożnego, jeśli nie mielibyśmy Boga w tym życiu? To Bóg jest szczęściem człowieka. To On jest odpowiedzią na wszystkie pytania. To On nadaje sens wszystkiemu temu, co robimy. A w Eucharystii przychodzi najpełniej i najbardziej, by nas karmić samym sobą. To wielka tajemnica. To silnik do życia. To tajemnica, w której Bóg jest rzeczywiście i realnie obecny. I chyba największym przekleństwem dzisiaj jest być tylko widzem na Eucharystii. Przyjść tutaj do kościoła, o ile w ogóle przyjść, jak do teatru. I widzieć tylko to, co zewnętrzne. Że jest ciągle to samo, że się nic nie zmienia poza liturgią słowa. Że ta msza była albo piękna, albo mniej piękna, że był piękny śpiew, albo mniej piękny, kazanie było ładne, albo nieładne. A w tym wszystkim jest obecny Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy. Ale żeby móc być obecnym, żeby móc przychodzić do człowieka i stawać się bliskim, potrzebny jest mu człowiek, kapłan, którego sobie wybiera, powołuje wcześniej, ustanawia, namaszcza i posyła. To jest taka wielka tajemnica. I dzisiaj, kiedy słyszymy słowa, kiedy Jezus mówi, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie oraz to czyńcie na moją pamiątkę. To są słowa, w których ustanawia sakrament i Eucharystii, i sakrament kapłaństwa. Myśmy mieli życie, byśmy mogli mieć to życie właśnie z Boga. Kiedyś jeden z kardynałów amerykańskich powiedział, w związku z tą tajemnicą, i jedną, i drugą, i kapłaństwa, i Eucharystii. Ja prawdopodobnie jeszcze umrę w swoim łóżku, ale mój następca umrze już na ulicy, zamordowany. Ale przyjdzie następca następcy i będzie zbierał potłuczonych ludzi i czynił z nich Kościół. Jesteśmy wszyscy potłuczeni, bracia i siostry. A te czasy, w których żyjemy, wcale nie sprzyjają temu, żebyśmy potłuczeni nie byli. Jesteśmy potłuczeni przez grzech, potłuczeni przez szatana, potłuczeni przez różne próby szukania szczęścia na własną rękę. I często chcemy to zrobić, to szczęście znaleźć bez Boga i wbrew Niemu. A jak Bóg jest niepotrzebny, jak uwierzę w to, że sam jestem Bogiem, jak chcę być niezależny, jak myślę, że Pan Bóg jest zagrożeniem dla mojego szczęścia, bo daje mi przykazania, bo czegoś zakazuje, bo czegoś nakazuje, to wtedy też i Kościół jako wspólnota jest mi niepotrzebny i wtedy też kapłan jest mi zupełnie niepotrzebny. Ale prawda jest zgoła inna, że właśnie bez kapłana, bez tego sakramentu Eucharystii kapłaństwa bylibyśmy bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. I takich jest wielu. Chociaż mówią piękne słowa, chociaż logicznie to wszystko się składa w piękną całość, to przychodzi czas świąt i mówią, że nienawidzą dzieci albo że nie lubią tych świąt. Dlatego, że nawet w sercach ludzi niewierzących przychodzi taki moment, kiedy odzywają się wyrzuty sumienia, kiedy ta pustka już jest tak dotkliwa, że chcą szukać tego szczęścia i odpowiedzi na to, jak żyć, ale nie znajdą poza Bogiem. I Pan Bóg przychodzi. Przychodzi w swoich sakramentach. Przychodzi chociażby w sakramencie pokuty i pojednania. Powiedział to już po zmartwychwstaniu do swoich uczniów: komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. I może powiesz, przecież ja nie mam grzechów. Albo nawet jeśli mam, to przecież Bóg wybacza. Przecież Bóg jest miłosierny. I pleciesz głupoty, licząc na miłosierdzie, nie korzystając z tego miłosierdzia. Bo miłosierdzie to konkret konfesjonału. A konfesjonał to działanie samego Boga, który jest miłosierny, który działa przez Ducha Świętego, ale przy pomocy narzędzia, jakim jest kapłan. Ja sam odkrywam te prawdy i sam próbuję je zrozumieć. I takim słowem, które pozwoliło coś zrozumieć, coś więcej, było słowo, które odnalazłem w dzienniczku siostry Faustyny, gdzie Jezus mówi do swojej sekretarki, do swojej uczennicy, do świętej Faustyny: przed spowiedzią usłyszałam w duszy te słowa: córko moja, powiedz mu wszystko i odsłoń swoją duszę przed nim, jako przede mną to czynisz. Nie lękaj się niczego. Dla twojego uspokojenia kapłana tego stawia między mną a duszą twoją, a słowa, które ci odpowie, moimi są. Odsłoń przed nim najtajniejsze rzeczy, jakie masz w duszy. Ja mu udzielę światła do opoznania duszy twojej. Słowa moje, słowa jego, moimi są. Przyznam się, że kiedy pierwszy raz usłyszałem te słowa, to napełniły mnie i lękiem, i trwogą, ale też i wielką dumą z tego, jak wielkich rzeczy Pan Bóg dokonuje w tym sakramencie, sakramencie pokuty, przez posługę człowieka, często niegodnego i grzesznego, ale dokonuje. I powiem więcej, że każda spowiedź, każde zasiadanie w tym meblu kościelnym, ale nie tylko meblu, dlatego że to przestrzeń Bożego miłosierdzia i jest właśnie takim doświadczeniem, jak Bóg jest wielki i miłosierny, jak wspaniale działa i jak przebacza grzech. Do tego jest potrzebny mu też człowiek. Ale że słowa człowieka są słowami samego Chrystusa, to jest największa tajemnica i to najbardziej uczy pokory. Jak wielki dar Pan Bóg złożył w ręce ludzi. Za ten dar dzisiaj ja osobiście dziękuję wraz z moimi współpracownikami, ale i też was, bracia i siostry, zapraszam, żeby podziękować. Za wszystkich kapłanów, których spotkaliście w życiu. Za tych, którzy was ochrzcili, wprowadzając przez bramę Chrztu Świętego do Kościoła, do wspólnoty, do zdroju łask. Za tych, którzy udzielali wam pierwszej komunii świętej. Za tych, którzy wam błogosławili, kiedy zawieraliście związki małżeńskie. I za tych, którzy może odprowadzili waszych bliskich zmarłych na cmentarz. Może by się to odbyło inaczej. Można ze ślubem pójść do urzędu stanu cywilnego. Można człowieka zakopać i bez księdza. Albo sobie wynająć tutaj z pobliskiej wsi takiego ceremoniarza, który w jakim chcecie rycie, to wam zmarłych pochowa. Ale jesteśmy katolikami, ochrzczonymi w wierze katolickiej. I potrzebujemy kapłana, by nam służył. Tak, bo jest to kapłaństwo służebne i to jest wielka tajemnica, której, jak dzisiaj słyszymy w Ewangelii, Piotr nie mógł pojąć. Jak to, Panie, to Ty będziesz nam umywał nogi? My wszyscy jako ochrzczeni jesteśmy kapłanami, mamy udział w kapłaństwie powszechnym, kapłaństwie królewskim. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Każdy z ojców rodziny jest w domu kapłanem domowym, ale jest też specyficzny rodzaj kapłaństwa. Już nie ten starotestamentalny, nie ten z ojca na syna, ale taki, który sobie Jezus wymyślił i do którego zaprasza wybranych przez siebie ludzi. Czasami wbrew ich woli, czasami w tak niespodziewany sposób, że to aż przerasta ludzkie możliwości i wyobrażenia. Bo jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus. Bo to On jest naszym pośrednikiem między nami a Bogiem. Ale do tej współpracy zaprasza konkretnych ludzi. Ludzi wcale niedoskonałych, jakby się mogło zdawać. Bo jak popatrzymy na grono apostołów, to niewielu tam mędrców, niewielu bogaczy. To byli prości ludzie, rybacy. Ludzie ze swoimi słabościami. Ludzie, którzy się załamywali, którzy zdradzali, ale których Bóg wybrał i ukochał i których namaścił i uzdolnił. I kiedy dał im Ducha Świętego, to poszli do świata i głosili i mówili: nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to Ci daję. W imię Chrystusa chodź. W imię Chrystusa wstań. To słowo ma taką właśnie moc. I to jest pierwsze zadanie głoszenia, głoszenie Słowa Bożego, pierwsze zadanie kapłana, bo to słowo to nie jest tylko słowo ludzkie, to jest słowo samego Boga i ono ma moc przemienić nasze życie, przynieść nadzieję. Takie właśnie jest to słowo. Ale kim jest ten kapłan, który głosi to słowo? Ja kiedyś rozmawiałem z taką siostrą Albertynką, która pracowała w Siedlce w Caritasie i ona mówi: ksiądz to nie jest człowiek. Ja ją trochę wziąłem tak z zaskoczenia i mówię: a kim, siostro? Pod człowiekiem czy nad człowiekiem? I ona, nie potrafiąc wybrnąć z tej sytuacji i nie chcąc mi ubliżyć, mówi: nad człowiekiem. I tu się siostra myli, bo ani pod człowiekiem, ani nad człowiekiem. Bo gdy spojrzymy na księdza jak na pod człowieka, a tak wielu dzisiaj patrzy, i takie jest dzisiaj patrzenie mediów i pewnych sił, które w świecie są bardzo mocne i to próbują zrobić. Kiedy nas oskarżają o skąpstwo, o molestowanie dzieci, o to, że jesteśmy jakimiś imbecylami, głupkami, że jesteśmy nie dzisiejsi, że nie idziemy z duchem czasu. To są ludzie, którzy chcą z nas zrobić podludzi, upodlić, odczłowieczyć, pogardzić i zdeptać. Ale wcale też w nie mniejszym błędzie są ci, którzy widzą w nas nadludzi, którzy nas uwielbiają w nieludzki nadludzki sposób, którzy kłaniają się przed nami nie zawsze szczerze, którzy widzą w nas książęta jakieś, bo przecież słowo ksiądz pochodzi od słowa książę. I ci też są w błędzie, dlatego że kiedy objawi się, ja nie mówię, że słabość, chociaż i to, ale nawet ludzka twarz księdza, to wtedy zwątpią, zgorszą się i też pogardzą, bo zapomnieli, że to tylko i aż człowiek. Człowiek, ale wybrany i namaszczony przez Chrystusa i posłany do tego, aby iść w Jego imię, aby być w tym świecie reprezentantem innej rzeczywistości, aby pokazywać, że istnieje inna skala niż ta doczesna, w której chce się nachapać, dorobić, w której tylko to, co przyjemne, co doczesne jest ważne, ale że istnieje inny, lepszy świat i że istnieje wieczność. Po to jest kapłan w dzisiejszym świecie. Oficer Jezusa Chrystusa, jakby to powiedział Wojciech Cejrowski. Kiedyś, tuż po zmianie parafii, udałem się na urlop. Samotny urlop. Bezsensowne to i strasznie przykre. Ale zadzwonił do mnie pewien człowiek, który był przez jakiś moment swojego życia w seminarium. Dzisiaj jest organistą. Bardzo pobożny człowiek, związany z ruchem tradycjonalistycznym, kochający mocno liturgię. Ja go na oczy nie widziałem i nigdy się wcześniej nie poznaliśmy. Znałem tylko jego siostrę i jego dzisiaj już szwagra. I wiele dobrego o nim słyszałem. Kiedy zadzwonił do mnie, to powiedział takie słowa: słuchaj, bo my chcemy nie tylko mieć kolegę, ale my chcemy mieć księdza. I po tych słowach nie miałem wątpliwości. Zawróciłem spod Mińska Mazowieckiego i wróciłem do Dęblina i pojechaliśmy razem na ten urlop na Litwę. Służył mi do mszy, grał na organach, gdzie było można. Odprawialiśmy w języku polskim przy obrazie Jezusa Miłosiernego i nad Niemnem mszę polową. Przepiękny wyjazd. A dlaczego? Dlatego, że jego myślenie, jego spojrzenie na kapłana było takie właśnie, jak trzeba. Wielu dzisiaj chce mieć księdza kolegę i sprowadzić do roli kolegi. Chce go podebrać, zaprzyjaźnić się, może pobiesiadować, a później obrobić tyłek. Chce, żeby to było oparte na takich właśnie relacjach i chce sprowadzić go z powrotem na ziemię. Zrównać. Chce, by kapłan był taki sam jak my. I tak, i oczywiście, wszystko rozumiemy i wspaniale, ale to nie w tym rzecz. Natomiast istotą jest właśnie chyba takie spojrzenie, że jest człowiekiem. Człowiekiem z ludzi wziętym, dla ludzi ustanowionym, ale też i namaszczonym, i wyjątkowym. Wyjątkowym nie swoją wyjątkowością, ale wyjątkowością, jaką daje Chrystus. Wyjątkowością, jaką daje ten sakrament. Ksiądz jest nam potrzebny i mi jest potrzebny i tobie też. Ale chociaż czasami zasmuca nas i przeraża to, co jest rzeczywiście prawdą, tą niechlubną, prawdą tą, która pokazuje ludzkie oblicze, to jednak widzenie człowieka wiary jest takie, jak tego tutaj wspomnianego. Albo takie, jakie reprezentowała święta Katarzyna ze Sieny, która w XIV wieku widziała mnóstwo różnych nieprawości i niedoskonałość, bo Kościół to nie jest sekta czystych, a kapłani to nie są jacyś herosi i nadludzie. Widziała te słabości, ale tak przekonywała do tego, że kapłaństwo jest nam potrzebne. Wyobraź sobie, mówiła, że oto przychodzi posłaniec, który przynosi ci skarb, który daje życie, który może ci to życie uratować, ale jest obszarpany i brudny, jest nieładnie pachnący i odrażający, ale przynosi ci skarb. Przyjmujesz ten skarb? Przyjmujesz. I tak samo jest z kapłanami, z Eucharystią. Tym skarbem jest Eucharystia. A kapłan, choć może higienicznie zadbany, kosmetycznie elegancki, to jednak może być też takim posłańcem, który jest brudny i odrażający. Moralnie brudny, bo jest tylko człowiekiem słabym i upadającym, ale przynosi mi skarb. I w podobny sposób wyraża to Antonina Krzysztoń, która, pamiętam, kiedyś w Puławach podczas koncertu powiedziała takie słowa. Gdyby nie to naczynie, wody byś się nie napił. Temu nie patrz, jakie ono brzydkie. Gdyby nie to naczynie, jakim jest kapłan, nie napiłbyś się ze źródła wody żywej, ze zdroju miłosierdzia i zdroju samej miłości, którą jest Eucharystia. Wody byś się nie napił. Temu nie patrz, jakie ono brzydkie. Ale dziękuj Bogu za to, że jest. Bo jak mówił święty Jan Maria Vianney, pozostawić parafię na 20 lat bez księdza, to ludzie krowom będą oddawać cześć, a nie Bogu. Bo Duch Święty działa nie tylko przez charyzmaty i charyzmatyków, ale działa też przez drugi filar, czyli przez hierarchię, przez ludzi, których Pan Bóg sobie wybrał. Taka to wielka tajemnica. Wspaniała i piękna, a którą to święty Paweł Apostoł charakteryzuje w drugim liście do Koryntian, opisując apostolskie posługiwanie w następujących słowach. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak święty Paweł charakteryzuje apostolskie posługiwanie. A tak to scharakteryzowali parafianie z parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, kiedy to w zeszłym roku, składając życzenia kapłanom z racji Wielkiego Czwartku, tak mówili. Kochani kapłani, żyjecie w cieniu krzyża. Jesteście żebrakami miłości ludzkiej, żebrakami łaskawości ludzkiej, żebrakami ludzkiego nawrócenia, a taca jest symbolem waszej żebraczej doli. Wieczni tułacze od parafii do parafii, bezdomni tułający się po hotelach, plebaniach, tułacze od duszy do duszy ludzkiej, biczowani i krzyżowani przez ludzkie sądy, opluwani i cierniem koronowani przez wrogów zbawienia i milczący w swoim cierpieniu. I chociaż się nie bronicie, nie podnosicie głosu, nie chwalicie się, to wasze pełne godności zachowanie jest poczytywane za pychę, a wy jesteście wciąż na drodze krzyżowej przez swe kapłaństwo i w tym podobni do Mistrza i Pana naszego Jezusa Chrystusa. I za to wam dzisiaj dziękujemy. Jesteście jako te oliwki wokół stołu Pańskiego i za to wam hołd oddajemy. Właśnie ta wasza droga przez ciernie i głogi prowadzi do Boga. Błogosławimy wam na całe wasze kapłańskie, ofiarnicze życie, na to wasze chrystusowe kapłaństwo. Miało nie być żalów, ale to nie moje słowa, ale ludzi, którzy tak, a nie inaczej postrzegają dar chrystusowego kapłaństwa. Tak to właśnie wygląda. Są chwile samotności, ale złudne, bo Chrystus zawsze jest przy nas. Są chwile opuszczenia, ale także nieprawdziwe, bo Bóg nigdy nie opuszcza. I są chwile, w których jest radość i odczuwamy wdzięczność, jak ten dzisiejszy dzień, gdzie dostajemy mnóstwo wiadomości, pozdrowień i serdecznych życzeń. I są takie momenty, w których nie ma zrozumienia i w których to, co jest naszą rolą, a rolą jest głosić Słowo Boże, bo Pismo Święte mówi, jeśli wy zamilkniecie, to kamienie wołać będą. My nie możemy nie głosić, powiedzieli apostołowie. I chociaż Sanhedryn chciał im zamknąć usta, powiedzieli, nie możemy nie głosić. I może ciebie to oburza. Jeden powie, że o, fajne kazanie, było mi się podobało, a inny wyjdzie wściekły i bardzo dobrze. Bo jeżeli by nie poruszało, to by był dramat. A jeżeli cię rusza, to znaczy, że tak ma być. Ale zawsze wtedy, kiedy coś cię rusza, to popatrz głębiej, że to może nie tylko ten człowiek, nie tylko to narzędzie, ale że sam Bóg to narzędzie wykorzystuje. I że przez Ducha Świętego ktoś, sam Bóg właśnie, chciał poruszyć twoje serce. I chciał coś zmienić w tym sercu. Chciał ci pokazać prawdę o sobie. Żebyś nie był tylko prawdomówny, ale wreszcie prawdziwy i autentyczny. A prawdę o nas zna tylko Bóg. I ta prawda jest zawarta w Piśmie Świętym. I dlatego nie ustajemy w głoszeniu. I dlatego mamy za zadanie nastawać w porę i nie w porę. Czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. I gdybyśmy poszli na układ, gdybyśmy się zbratali z władzą, gdybyśmy mówili to, co przyjemne i pożyteczne, co się wszystkim podoba, to byłby nasz koniec. Ale tak nie zrobimy, bo każdy, kto wierny jest temu powołaniu, nie będzie w ten sposób funkcjonował i żył. A to, że służba, że to takie trudne, to prawda. Ale czyż słowo służba nie jest drugim imieniem miłości? Jeżeli człowiek zrozumie to wszystko, co jest jego zadaniem, a do czego Bóg wzywa, to wtedy też nie czuje jakiejś krzywdy i nie czuje, że jest to trudne. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział o trzech rodzajach obowiązków. Są obowiązki, które rozumiem, których nie rozumiem i które kocham. Tych, których nie rozumiem, to rzeczywiście są przykre. Te, które rozumiem, to ze świadomością, że tak należy, wykonuję. Ale to, co kocham, to już nie jest obowiązkiem. I rzeczywiście tylko miłość może być uzasadnieniem dla takiego życia. Bo nie żadne pieniądze, bo nie są one wcale wielkie, jak się to niektórym wydaje. I nie żadne zaszczyty, takie czy inne powłóczyste szaty, bo to też jest próżne i marne i w jakimś sensie zaprzeczeniem jest tego, do czego powołał nas Chrystus. Ale właśnie ta świadomość obecności Jezusa Chrystusa w życiu, w sercu, w Eucharystii, w tych wszystkich sakramentach, to jest największa radość i to jest największa tajemnica. Do tego nas powołuje Chrystus. I kiedy dzisiaj tłumaczy Piotrowi, na czym polega służba, że to jest odwrócenie porządku, a może tak naprawdę przywrócenie właściwego porządku, że to Bóg tak bardzo kocha, że chce służyć każdemu z nas, że umywa nogi swoim apostołom i tobie też chce w symboliczny sposób umyć nogi, znaczy służyć ci, być ci pomocą i błogosławieństwem. Ma dla ciebie plan zbawienia i chce cię prowadzić do prawdziwego szczęścia, a dzieje się to drogą właśnie służby, czyli inaczej rzecz ujmując miłości. To właśnie tu jest cała ta tajemnica. I taka sama jest rola księdza, by naśladować Jezusa Chrystusa i by służyć. I chociaż to nie jest łatwe, to właśnie On, Jezus Chrystus, daje siłę do tego, żeby taką drogą iść. O co mógłbym dzisiaj prosić? Chyba najpiękniejszym prezentem, jaki można otrzymać, jest nie tyle wdzięczność, nie tyle uśmiech, chociaż jeśli szczery, to bardzo miły i podbudowujący. Bo tak po ludzku ważne jest dobre słowo i wdzięczność i jakaś motywacja. Ale najważniejsza jest jednak modlitwa. A to, że jest taki, a nie inny ksiądz, ktoś kiedyś powiedział, że wspólnota ma takiego księdza, na jakiego sobie zasłużyła. Takiego, jakiego sobie wymodliła. Takiego, jaka sama jest. A jeżeli przychodzi, to jest to jego 5 minut. To 5 minut, które jest tu i teraz, które jest czasem zbawienia, które jest odpowiedzią na to, co jest największym zapotrzebowaniem dzisiaj dla tej, a nie innej wspólnoty. Każdy ma z nas inny charyzmat, każdy jest inny, Każdy jest człowiekiem, ale każdy ma ten jeden wielki skarb, czyli powołanie i dar, jakim jest samo kapłaństwo. I kiedy przychodzi, to z tymi, a nie innymi charyzmatami, z tymi, a nie innymi talentami jest odpowiedzią na to, co jest aktualnym zapotrzebowaniem danej wspólnoty. Więc to, co najcenniejsze chyba dla nas, to jest modlitwa. Jest modlitwa do Boga z dziękczynieniem nie za tego czy innego, ale za to, że Pan Bóg w tak wspaniały sposób tak sobie to wszystko wymyślił i że bierze z ludzi, konkretnych ludzi, aby uczynić z nich kanały miłosierdzia, sługi miłości i narzędzia przebaczenia i swojej łaski. Amen.